Poprzednio mówiliśmy o tragicznych wydarzeniach w Sychem, gdzie zgwałcona została córka Jakuba, Dina, i gdzie bracia Diny, powodowani żądzą zemsty, wymordowali wszystkich mężczyzn mieszkających w tym mieście. W Sychem także Jakub popełnił błąd. Zachowywał się biernie, nie zapobiegł rozlewowi krwi. W ogóle decyzja osiedlenia się w pobliżu Sychem była błędem Jakuba. Powinien on udać się od razu do oddalonego o kilka kilometrów w głąb Kanaanu Betel. W tym miejscu ukazał mu się po raz pierwszy Pan, kiedy musiał przed laty uchodzić z Kanaanu, uciekając przed gniewem swego brata Ezawa. Wracając do Kanaanu, Jakub powinien udać się w pierwszym rzędzie właśnie tam, do Betel, gdzie Bóg objawił się jemu, a także wcześniej jego dziadkowi Abrahamowi. Dzisiaj dowiemy się, co wydarzyło się w Betel, gdy Jakub wreszcie dotarł tam na wyraźny rozkaz Boga. W pierwszym wierszu 35 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Rzekł Bóg do Jakuba: Idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. Było to wyraźne polecenie Boga i Jakub usłuchał głosu Pana. Po trudnych przeżyciach w Sychem Jakub postanowił niezwłocznie wyruszyć do domu Boga, bo takie znaczenie ma nazwa Betel. Czytamy dalej. Rzekł więc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów, jakie macie. Oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty. Jakub nareszcie zaczyna zachowywać się tak, jak powinien. Jako głowa rodu obejmuje duchowe przewodnictwo nad całą rodziną. Poleca wszystkim, żeby usunęli wizerunki obcych pogańskich bożków. Pamiętamy, że żona Jakuba, Rachela, zabrała posążki pogańskich bóstw ze swojego domu rodzinnego. Jakub nie wiedział o tym. I gdy ojciec Racheli, Laban, zażądał ich zwrotu, Jakub odpowiedział, że nie ma w jego obozie żadnych posążków. Widocznie w jakiś czas później Jakub dowiedział się, iż Rachela ukryła wizerunki pogańskich bóstw i teraz, przed wejściem do Betel, zażądał kategorycznie, żeby je wyrzucić. Inni członkowie rodziny Jakuba i spośród jego licznej służby ludzie również posiadali wizerunki pogańskich bożków. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg wyrwał Abrahama, dziadka Jakuba, z pogańskiej kultury. I również brat Abrahama, Nachor, wyrastał w otoczeniu pogańskim. A Nachor był przecież dziadkiem Racheli i Lei. Rodzina Jakuba stale była poddawana presji pogańskiego otoczenia i Jakub, jako duchowy przywódca rodu, zdecydował, że trzeba ostatecznie zerwać z wszelkimi obciążeniami i pozostałościami pogaństwa, zerwać z wszelkimi przejawami bałwochwalstwa. Jakub polecił wszystkim: usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów. I to wezwanie powtarza się w Biblii wielokrotnie, bowiem nie tylko na początku dziejów ludu izraelskiego, ale na przestrzeni wieków, na przestrzeni całej historii, także i dzisiaj, ludzie wierzący poddawani są presji otoczenia i ulegają pokusie, żeby przywiązywać się do rzeczy, wartości, idei, które odwodzą ich od Boga. Dzisiaj nie są to bóstwa takie jak w starożytności. Nie są to posążki, obrazy, chociaż bywa i tak. Ale bożkiem wielu ludzi staje się dzisiaj pieniądz, sława, władza, seks. Wszystko, co zajmuje w naszym sercu pierwsze miejsce i odwraca nasz wzrok od Boga, staje się naszym bożkiem i sprawia, że jesteśmy duchowo martwi, ślepi. Jakub polecił członkom swojej rodziny, po pierwsze, usuńcie spośród was obcych bogów, a po drugie zaapelował, oczyśćcie się. Oczyszczenie dokonuje się poprzez wyznanie grzechów. To symbolizuje zewnętrzne obmywanie się. W rzeczywistości chodzi o wewnętrzne oczyszczenie. Pierwszy list apostoła Jana zawiera wspaniałą obietnicę. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Musimy wyznać swoje grzechy, żeby Bóg mógł nam przebaczyć, by mógł nas oczyścić. I po trzecie, Jakub polecił: zmieńcie szaty. Aby włożyć nowe, trzeba zrzucić stare szaty. Szaty symbolizują zwyczaje, nawyki. Wierzący powinni być przyodziani w nowe, Boże szaty, to znaczy powinni w swoim postępowaniu kierować się Bożą prawdą, Bożą sprawiedliwością i miłością. Jakub apeluje więc o odrzucenie wszelkiego bałwochwalstwa, wszelkiej nieczystości, wszelkich złych nawyków i przyzwyczajeń. Jakub dalej wyjaśnia, dlaczego wszyscy muszą to uczynić. Mówi: pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem. Pójdziemy do Betel, do domu Boga, tego Boga, który mi się objawił i który chronił mnie przez cały czas, wszędzie, gdzie przebywałem. Jakub wyznaje swoją wiarę w jedynego Boga. Wyznaje, że przez cały czas był i jest świadomy, iż Bóg troszczy się o niego. Teraz, kiedy on i jego rodzina udają się do Betel, wszyscy muszą dokonać oczyszczenia, muszą dokonać rachunku sumienia, muszą zdać sobie w pełni sprawę z tego, że jedyny prawdziwy Bóg, żywy Pan, chce im błogosławić, chce ich prowadzić i kształtować. Jakub mówi: pójdziemy do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu. Abraham i Izaak, dziadek i ojciec Jakuba, zbudowali Bogu ołtarze w wielu miejscach ziemi obiecanej, aby dać świadectwo swojej wiary i swojej wdzięczności względem Boga, któremu zaufali i który im błogosławił. Teraz Jakub pragnie zamanifestować swoją wiarę, swoje oddanie Bogu, żywemu Panu. Drogi przyjacielu, czy w twoim życiu też nastąpiła już taka chwila, że uświadomiłeś sobie w pełni, iż wszechmocny Bóg, żywy Pan, pragnie cię prowadzić, pragnie ci błogosławić? Jeśli nie, zachęcam cię serdecznie. Otwórz dla Niego swoje serce. A jeśli tak, pamiętaj, że całe twoje życie powinno być wskazywaniem na Niego, powinno być dawaniem świadectwa o Jego miłości. Spójrzmy, jak zareagowali domownicy Jakuba na jego wezwanie. Czytam od wiersza 4. Oddali więc Jakubowi wszystkie wizerunki obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem. Wszelkie pozostałości kultów pogańskich zostały całkowicie usunięte. Nawet kolczyki, przedstawiające z pewnością dużą wartość materialną, zostały zakopane w ziemi, bo w tamtych czasach były związane z czynnościami kultowymi. Rodzina Jakuba musiała ostatecznie zerwać z wszelkim pogaństwem. Symbolicznie jest tutaj wyrażona wielka chrześcijańska prawda. Betel znaczy dom Boga. Jest to obraz władzy Chrystusa, obraz życia we wspólnocie, którą jest ciało Chrystusa. W domu tym nie powinno być żadnego skażenia, grzechu, ani czegokolwiek, co sprzeciwiałoby się Bożej woli. Dlatego właśnie Jakub powiedział swoim domownikom i tym, którzy z nim byli: usuńcie spośród siebie wizerunki obcych bogów, oczyśćcie się i zmieńcie szaty, zanim wejdziemy do Betel, do domu Boga. I Jakub pogrzebał wszystkie posążki i wszelkie inne akcesoria kultowe. Mówiąc inaczej, Chrystus rozprawia się z naszymi bałwanami, naszymi grzechami oraz z tym wszystkim, z czym my sami nie potrafimy się uporać. Betel to dom Boga. W domu Boga winno panować czyste życie, czyste postępowanie, a wszystko, co nieczyste, powinno być usunięte, zanim wejdziemy do Betel. Bóg żąda, abyśmy nie tylko każdy z osobna prowadzili czyste życie, lecz również byśmy wiedli takie życie jako wspólnota. Gdy tak się dzieje, w naszym życiu manifestuje się Boża moc. Przeczytajmy 5 wiersz 35 rozdziału Księgi Rodzaju. A gdy wyruszyli w drogę, padł wielki strach na okoliczne miasta, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. W oryginale hebrajskim jest mowa o Bożym strachu, który padł na okoliczne miasta, gdy ród Jakuba wyruszył do Betel. Nikt nie ośmielił się ścigać synów Jakuba. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dalej czytamy. Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swoimi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel, zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel. Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. Miejsce to znane było w Kanaanie jako Luz. Dopiero Jakub nadał mu nazwę Betel, czyli Dom Boga. Tutaj już kiedyś Bóg objawił się Jakubowi we śnie. A teraz czytamy. Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Padan Aram i błogosławiąc mu, powiedział do niego: imię twoje jest Jakub, ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael. I tak otrzymał imię Izrael. Jak pamiętamy, już wcześniej w Penuel Bóg zapowiedział zmianę imienia Jakuba na Izrael. To, co rozpoczęło się w Penuel, zostało dopełnione w Betel, w domu Boga. W Penuel, gdzie Bóg mocował się z Jakubem, została zniweczona naturalna siła Jakuba. Bóg ukazał Jakubowi jego słabość. I teraz Bóg manifestuje w Betel swoją moc. Czytamy w wierszu 11. Bóg rzekł do niego: ja jestem Bóg wszechmocny, bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z ciebie. Ja jestem Bóg wszechmocny. Tak Pan przedstawił się już wcześniej Abrahamowi. Wszechmocny to jedno z imion Boga. Wszystko dzieje się z mocy Boga. Także i to, że z Jakuba powstanie naród i wiele narodów. Bóg zapowiedział to już ojcu wiary Abrahamowi. Teraz Pan przypomina i potwierdza tę obietnicę. Bóg jest Bogiem wiernym. Jest Bogiem wszechmocnym. Zawsze przeprowadza swoje plany. Bóg objawił się Jakubowi, żeby uświadomić mu jego słabość i ukazać swoją wszechmoc. Musimy doświadczyć nie tylko swojej słabości, ale także Bożej mocy. Musimy znać nie tylko swoje ubóstwo, ale także Boże bogactwo. Bóg przemawia: ja jestem Bóg wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z ciebie. Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie, i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj. Tę obietnicę Pan złożył już Abrahamowi i Izaakowi, a teraz potwierdza ją Jakubowi. Ziemia obiecana stanie się własnością potomstwa Jakuba Izraela. Dalej czytamy od wiersza 13. Potem Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał, a Jakub ustawił stelę na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stelę kamienną, i składając ofiarę płynną, wylał na nią oliwę. W ten sposób Jakub oddał cześć Bogu, a potem wyruszył do Hebronu. Betel nie było stałym miejscem zamieszkania Jakuba. Hebron był miejscem, w którym na stałe zamieszkali Abraham, Izaak i potem Jakub. W drodze z Betel do Hebronu wydarzyło się jednak coś bardzo smutnego. Czytamy od wiersza 16. A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić. Poród jednak był ciężki. I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: już nie lękaj się, bo oto masz syna. Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni, lecz ojciec dał mu imię Beniamin. Rachel nazwała niemowlę Benoni, co znaczy syn mojej boleści, ale Jakub zmienił jego imię na Beniamin, co znaczy syn prawicy. Beniamin będzie, podobnie jak Józef, ukochanym synem Jakuba. Jakub kochał Rachelę, kochał też jej synów, Józefa i Beniamina. Z żalem żegnamy Rachelę, wierną towarzyszkę Jakuba, kobietę piękną i mądrą. Jej pierworodny syn, Józef, odegra w historii Izraela szczególną rolę. Wystawia to jej jako matce chlubne świadectwo. Zapewne to ona w dużej mierze zaszczepiła Józefowi w dzieciństwie wiarę, miłość do Boga, co zaowocowało w pełni w jego dojrzałym życiu. Rachela zmarła w drodze z Betel do Hebronu w pobliżu Betlejem. Czytamy od wiersza 19. Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. Jakub ustawił stelę na jej grobie. Kamień ten stoi na grobie Racheli po dzień dzisiejszy. Beniamin był 12. synem Jakuba. Przy jego porodzie niestety zmarła Rachela. W końcowej części 35. rozdziału wymienione są imiona 12 synów Jakuba. Czytamy. Synów Jakuba było 12. Synowie Lei, pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar i Zabulon. Synowie Racheli, Józef i Beniamin. Synowie Bilchy, niewolnicy Racheli, Dan i Neftali. Oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei, Gad i Aser. Są to synowie Jakuba. 12 synów Jakuba to przyszłych 12 patriarchów pokoleń Izraela. Jako komentarz do tego faktu przytoczę wypowiedź jednego z biblistów, Henry Haleya. Rodzina Jakuba to małżeństwo poligamiczne, w którym działo się wiele zła, a jednak Bóg wybrał je na zarodek 12 plemion rodu mesjańskiego, który da światu Zbawiciela. Tutaj widać, że Bóg posługuje się ludźmi takimi, jakimi są. I na koniec czytamy o jeszcze jednym smutnym wydarzeniu w rodzinie Jakuba. Zmarła Rachela, ukochana żona Jakuba. Umiera także ojciec Jakuba, sędziwy Izaak. W końcowych wierszach 35 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Potem Jakub przybył do ojca swego Izaaka, do Mamre, czyli do Hebronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem Izaak. Izaak miał wtedy 180 lat. Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości i pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub. Izaak zmarł w wieku 180 lat. Pochowali go Jakub i Ezaw, ponieważ bracia bliźniacy urodzili się, gdy Izaak miał lat 60. Oznacza to, że w chwili jego śmierci Jakub i Ezaw mieli po 120 lat. Jakub dotarł do Hebronu, miejsca stałego pobytu Abrahama i Izaaka. Tutaj dziadek i ojciec Jakuba żyli i zostali pochowani. Tutaj osiądzie na stałe w ostatnim okresie swojego życia także Jakub, Izrael.